Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Zgodnie z wcześniejszym przyrzeczeniem przekazała mu gruby katalog kolekcji Rotenberga. Opracowywała go samodzielnie przez kilka zimowych miesięcy ubiegłego roku. Opowiadała, jak codziennie rano przychodziła do salonu, a Saul prezentował jej swój kolejny skarb. Ogrzewała ręce przy piecu, robiła zdjęcia, a stary Rotenberg w tym czasie opowiadał o genezie i symbolice obrazu. W pewnym momencie Gabi przerwała opowieść i położyła rękę na dłoni Abela, ale wycofała ją, zanim zdążył zareagować. Następnie on opowiedział jej o kabalistycznych praktykach w rodzinie Rotenbergów. Zacytował treść zapisków Salomona odnalezionych na marginesach księgi Izaaka Lurii. Słuchała go uważnie, charakterystycznie przekrzywiając głowę, jak mała dziewczynka, która boi się, że uroni coś ważnego ze słuchanej właśnie opowieści. — Chciałabym mieć w ręku tę księgę — powiedziała. — Wiesz, to może być ważne. Luria wierzył, że litery Tory i symbolizowane nimi liczby umożliwiają bezpośredni dostęp do Boga. Ale to nie dlatego został zapamiętany. Wypracował także kosmiczną teorię, wiążącą się bezpośrednio z wiarą w Mesjasza i stanowiącą do dzisiaj najbardziej wpływową teorię ze wszystkich żydowskich teorii mesjanistycznych. Słowem, opowiedział, jak wyglądało stworzenie wszechświata i jakie miejsce przypada w tym boskim planie człowiekowi, a zwłaszcza narodowi wybranemu.
Bardzo się to różni od naszej chrześcijańskiej kosmogonii?
Chyba nie aż tak bardzo, jak chcą przyznać sami chrześcijanie. Miała teraz policzki zaróżowione z emocji. Według Lurii człowieka od Boga rozdziela prawdziwa przepaść. Z jednej strony znajduje się nasz materialny kosmos, z drugiej zaś Ein Sof, a więc nieskończoność, niepojęty i niewysłowiony Bóg. Pomiędzy Ein Sof a światem człowieka istnieje 10 pośrednich światów. To są właśnie te sefirot, o których napisał Salomon. Wstępnym zadaniem kabalistów jest poznanie i opisanie relacji pomiędzy naszym światem a 10 sefirot i Bogiem. Miejsce sefirot w tej teologii jest kluczowe. Stanowią one bowiem rodzaj duchowych pomostów ponad przepaścią dzielącą Boga od ludzi. To przez sefirot, które tworzą swoiste kanały mediacyjne pomiędzy Ein Sof a naszym uniwersum, objawia się Bóg. Kabaliści wierzą, że mogą wpływać na sefirot, by pobudzać, ułatwiać i wywoływać przejścia pomiędzy poszczególnymi światami. Uważają, że wszystko wpływa na wszystko. Każdy grzech, którego się dopuszczamy, ma swoje negatywne skutki w wyższych światach i odwrotnie. Każdy pobożny czyn przynosi światu pożytek, wpływając na relacje pomiędzy Ein Sof, sefirot i naszym materialnym uniwersum. W ten sposób w ostatecznym rozrachunku przybliża nas do zbawienia.
Bardzo to podobne do naszej chrześcijańskiej teologii.
Masz rację. Zdziwiłbyś się, jak wielu uznanych teologów chrześcijańskich zajmowało się teologią kabalistyczną.
Czy ty także urwał, jakby pożałował, że w ogóle chciał zadać to pytanie?
No nie, wybuchnęła śmiechem. Nie jestem kabalistką, raczej sufrażystką, jeśli o to chodzi. Wiele rozmawiałam z Saulem, on do tych spraw podchodził bardzo poważnie. Lubię ludzi, którzy w coś wierzą.
Mówiła prawdę, ale przede wszystkim czekała na mężczyznę, który uwierzy w nią samą. Miała 26 lat i dość przelotnych związków, pogłębiających tylko poczucie pustki i przygnębienia. Ten policjant podobał jej się jeszcze bardziej niż wczoraj. Odróżniał odcienie śniegu na obrazach Bruegla, miał mocne dłonie o długich palcach. Wyobraziła sobie, jak wędrują po jej ciele.
Wyjaśnij mi jeszcze, co znaczy drugi dopisek Salomona. Przecież nawet klipot zawierają tikim? Zapytał, nie dostrzegając jej zmieszania.
To pojęcia z teologii luriańskiej, zarezerwowanej wyłącznie dla Żydów, odpowiedziała.
Kabała wyszczególniała różne warstwy wszechświata. Potrzaskane skorupy świata, czyli właśnie klipot, są złem. Zawierają jednak drobne iskierki, tikim, boskiego światła. Owym uwięzionym światłem jest żydowska diaspora. Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu prawa mogą uwolnić iskierki światła uwięzione w kosmicznych skorupach. A kiedy to uczynią, przyjdzie kres żydowskiego wygnania i nastąpi odkupienie. Pomyśl, jaką siłę musiała mieć ta porywająca wizja w oczach przeciętnego Żyda z getta. Podniosła na niego swoje roziskrzone oczy. Jak bardzo musiała być atrakcyjna, niczym haust narkotycznego naparu. Miał ją właśnie zapytać, czy zostanie jego tikim, iskierką światła, gdy do ich samotni wkroczył młody mężczyzna w granatowym eleganckim garniturze. Od razu wyczuł w nim rywala. — Witaj, Herman! — przywitała go zdaniem Abela odrobinę zbyt wylewnie. — Poznaj mojego gościa, Christiana Abela. Christian to doktor Herman Neuer z naszego muzeum. Herman Neuer nawet nie silił się na uprzejmość. Miał koło 30 i stalowy uścisk dłoni. Nie wyglądał na muzealnika, raczej na członka reprezentacji olimpijskiej w wioślarstwie.
— Z kim mam przyjemność? — zapytał chłodno. — Rzadko miewamy gości o tej porze.
— Jestem z policji kryminalnej.
— O! —
uniósł do góry brwi.
— Chyba moja Gabi nie ma kłopotów. W przypadku tak ładnych dziewczyn o to nie trudno. Ale w razie czego Gabi zawsze może liczyć na pomoc NSDAP.
Dopiero teraz Abel dostrzegł partyjną odznakę w klapie jego marynarki. Doktor zauważył jego spojrzenie.
Czyżbyśmy byli towarzyszami partyjnymi?
Zależy, którą partię ma pan na myśli. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem podobnej odznaki.
Herman przez chwilę przetrawiał odpowiedź, zastanawiając się, czy uznać ją za obelgę. Widocznie stwierdził, że nie warto, bo odwrócił się tyłem do Abela i powiedział:
Gabi, nie zapomnij o dzisiejszej kolacji. Ślicznie wyglądasz naprawdę.
Po czym wyszedł, nie zaszczyciwszy Abela spojrzeniem. W małym pokoiku zapadło milczenie. Policjant po chwili podniósł się i pożegnał, unikając wzroku Gabi. Dochodził już do samochodu, gdy nagle usłyszał za sobą czyjeś kroki. Odwrócił się. To była ona.
— Christian, poczekaj, proszę.
Ze zdumieniem ujrzał łzy w jej oczach. Wzruszył ramionami.
— Chyba nie mam na co czekać.
— Herman jest tylko moim kolegą z pracy. A ta kolacja, o której mówił, to wspólny wieczór całego zespołu na zaproszenie profesora, wierzysz mi?
— Nie wiem.
— Coś się zaczęło dziać pomiędzy nami. Zaprzecz, jeśli to nieprawda.
— Nie jestem pewny. Może...
Podeszła bliżej, poczuł jej przyspieszony oddech i dostrzegł malutką bliznę pod jej lewym okiem.
— Wybierz się ze mną jutro wieczorem do opery leśnej — powiedziała. — O 19:00 będzie próba orkiestry pod batutą Furtwänglera. Jeszcze przed sezonem letnim. Jeśli się zdecydujesz, mieszkam przy Wilhelmstrasse 26. Będę czekała.
Przymknął oczy. Czy to Saul Rottenberg nad nim czuwał?
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.